Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z wami wykładem na temat doskonałego, a nie jednego, a dlatego też musimy to czynić, choć nie chcemy. Temat dzisiejszego wykładu brzmi grzeszenie językiem. I jako werset główny będziemy mieli Psalm 39, rozdział, werset 2, który brzmi: będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. A o wadze strzeżenia języka mówi jeszcze więcej wersetów. Kilka z nich teraz odczytam. Psalm 34, 14 mówi: strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. A przypowieści 13:3 mówi nam: kto strzeże swoich ust, zachowuje życie. Kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. To ze Starego Testamentu, a w Nowym Testamencie, w 1 Piotra 3:10 możemy przeczytać: kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Można by znaleźć więcej wersetów, które mówią o potrzebie kontrolowania języka, o znaczeniu wypowiadanych słów, ale na parę z nich innych wersetów to będzie cytowane w trakcie wykładu. Na początek wystarczy nam te kilka. One w wystarczający sposób podkreślają właśnie wagę, znaczenie strzeżenia języka. A apostoł Piotr to stwierdza, że jest to warunek potrzebny do tego, by być zadowolonym z życia i oglądać dni dobre. A w wersecie tym głównym naszym z Psalmu 39:2 czytamy, że będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem, będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny, czy też niegodziwy, jak mówią inne przykłady, póki bezbożny, czy też niegodziwy stoi przede mną. Można potraktować te słowa jako słowa proroka, jako postanowienie. One tak brzmią: będę pilnował, będę trzymał na wodzy usta swoje. I jest to dobre postanowienie. Podjąć takie postanowienie, jakie tutaj prorok, pisząc Psalm 39, podjął: będę pilnował dróg swoich, będę trzymał na wodzy usta swoje. A dróg swoich pilnował w ogóle, a tutaj w tym wersecie szczególnie pod kątem niegrzeszenia językiem. Bym nie zgrzeszył językiem. Jest to dobre postanowienie. Prorok takie podejmował. Daje tutaj przykład nam. My też takie postanowienie dobrze by było, jakbyśmy podejmowali. Wciąż mamy początek roku. Dzisiaj dopiero 10 stycznia, więc można bez problemu podciągnąć takie postanowienie pod postanowienie noworoczne. Dlatego też chciałem ten temat z braterstwem wspólnie rozważyć, byśmy mogli takie postanowienie podjąć, że w tym roku będziemy starali się bardziej niż poprzednim, bo przecież będąc chrześcijanami zawsze staramy się strzec swojego języka po to, by nie grzeszyć naszą mową, ale by może bardziej starać się w tym roku nie grzeszyć językiem, by w tym roku bardziej pilnować dróg swoich i trzymać na wodzy usta swoje. Jest to dobre postanowienie, bowiem w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, a 37 wersecie możemy przeczytać: albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Nasz Pan mówi, że jego lud jest osądzany między innymi na podstawie słów, bowiem z obfitości serca usta mówią. Jesteśmy sądzeni na podstawie stanu naszego serca, ale usta są wskaźnikiem tego stanu serca, czyli wskaźnikiem charakteru. Dlatego jest powiedziane, że strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi. Oddal od siebie przewrotność ust, a złośliwe wargi oddaj od siebie. To akurat przy powieści Salomonowe, 4 rozdział, werset 23 i 24. Więc dlatego na podstawie słów naszych możemy być usprawiedliwieni i na podstawie słów naszych możemy być potępieni, bo one są wskaźnikiem stanu naszego charakteru. A oczywiście, ponieważ mówimy z obfitości serca, to mamy w przypowieściach Salomonowych nakaz strzeżenia serca, bo żywot pochodzi, życie można uzyskać dzięki właściwemu charakterowi, dzięki właściwej tożsamości, nad jaką pracujemy w naszym życiu, ale to jest pod symbolem serca w Starym Testamencie oznaczane, zresztą w Nowym też, bo z obfitości serca usta mówią, czyli to, co wypowiedzą nasze usta, świadczy o tym, jaki jest stan naszego serca. Prawy stan serca jest konieczny do tego, byśmy zawsze mogli wypowiadać słuszne słowa, a jeżeli ktoś ma zły stan serca, no to będzie mówił rzeczy złe. Bo czy nasz Pan powiedział, dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Dlatego też nasz Pan może używać naszych słów jako kryterium osądu, bo one świadczą o tym, jaki jest stan naszego serca, bo ostatecznie one pochodzą stamtąd. Nasze uczucia pobudzają nas do wypowiadania takich słów czy innych słów. Dobre uczucia pobudzają nas do wypowiadania dobrych słów. Złe uczucia przechowywane w sercu pobudzają nas do wypowiadania złych słów. Dlatego może to być kryterium osądu. Oczywiście może być też i tak, zresztą bardzo często tak bywa, że miłe słowa, które możemy usłyszeć, są tylko maską wielkiej obłudy. Jednak maska ta prędzej czy później musi opaść i ktoś taki okaże, jakim naprawdę jest. Ta maska zostanie zdjęta prędzej czy później, jak tylko hipokryta, który tą maskę nałożył i udaje tutaj uprzejmego, miłującego człowieka, nie będzie miał już potrzeby dalej udawać, kiedy stwierdzi, że nie zależy bo już na nas, że nic więcej już od nas albo z nas nie uzyska, to wtedy przestanie być miły, wtedy pokaże, jakie ma prawdziwe uczucia w sercu, więc to udawanie może być tylko przez pewien czas i prędzej czy później ktoś taki objawi się, jakim naprawdę jest. Słowa, sposób prowadzenia rozmowy i zachowania się są wskaźnikiem stanu serca, pokazują, jakim jest posiadacz tego serca. Dlatego też naszą pierwszą troską powinno być nasze serce. To, aby jego uczucia i skłonności były w pełni pod kontrolą boskiej łaski, aby każda zasada prawdy i sprawiedliwości zajmowała w nim pierwsze miejsce, aby sprawiedliwość, miłosierdzie, życzliwość, braterska uprzejmość, miłość, wiara, cichość, umiarkowanie, łagodność, najwyższa cześć dla Boga i Chrystusa i gorąca miłość do wszystkiego, co piękne i święte, były mocno utrwalone jako zasady kontrolujące nasze życie. Jeżeli te zasady będą utrwalone, zakorzenione w sercu, wówczas usta będą wypowiadały słowa prawdy, trzeźwości, mądrości i łaski, bowiem z obfitości serca usta mówią, jak już wcześniej cytowaliśmy. Jako człowiek myśli w sercu swym, takim też jest, mówią nam przypowieści Salomonowe, 23 rozdział, a werset 7. Jako człowiek myśli w sercu swym, takim też jest. Znamy ten werset, bo jest to werset główny manny pewnego dnia z roku. Chociaż gdy otwieramy większość polskich przykładów, to trudno zauważyć tam słowa, czasami są tam zupełnie inne słowa. To dosłowne tłumaczenie z Biblii Króla Jakuba. Ale jakbyśmy zobaczyli do uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, to coś takiego tam przeczytamy. Jako myśli w swoim sercu, takim też człowiek jest. Myśli wypływające z naszych uczuć rządzą naszą mową i zachowaniem. Jeżeli nasze uczucia są sprawiedliwe i świętobliwe, to z obfitości serca usta będą mówiły rzeczy dobre dla zbudowania słuchaczy. Nasze wypowiedzi w takiej sytuacji prawie zawsze będą dobre i święte. Prawie zawsze, a nie zawsze, bo z powodu cielesnych niedoskonałości, będzie też trochę niedoskonałych wypowiedzi. Dojdziemy za chwilę do wersetu Jakuba 3:2, gdzie możemy przeczytać, że jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. A ponieważ nikt z nas nie jest doskonały, w związku z tym każdy z nas uchybia w mowie, dlatego też na początku wykładu mówiłem o tym, że wykład będzie o tym, co wszyscy robimy, a czego robić nie chcemy. Czyli grzeszymy językiem, bo jesteśmy niedoskonali. Ale jeżeli nasze uczucia serc naszych są sprawiedliwe i świętobliwe, to tych słów nieodpowiednich, tych słów, które będą stanowiły grzeszenie językiem, będzie niewiele i można powiedzieć, że prawie zawsze, najczęściej nasze wypowiedzi będą dobre i święte. Chociaż język jest jednym z najbardziej użytecznych członków, to jednak musimy go trzymać na wodzy, ograniczać i kontrolować. Werset nasz główny, tutaj ten z Psalmu 39:2, przeczytam go jeszcze raz. Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. Wydaje się zaznaczać, że to pilnowanie języka jest nam szczególnie potrzebne wtedy, kiedy jesteśmy w obecności bezbożnych. To wtedy potrzebujemy się szczególnie strzec. Bardziej, aniżeli wtedy, kiedy jesteśmy ze sprawiedliwymi. Bowiem z bezbożnymi zamiary i myśli są ku złemu. Gdy jesteśmy z bezbożnikami lub w ich obecności, to mamy kontakt z degradującym wpływem. W takich okolicznościach niektórym może być szczególnie ciężko powstrzymać swój język. Mogą odczuwać chęć, pokusę do tego, by upodobnić się do otoczenia, by mówić takim językiem, jakim wyrażają się inni, po to, by zostać przez nich zaakceptowanym, po to, by poczuć się częścią tego towarzystwa lub po to, by, jak mówi polskie powiedzenie, odpłacić pięknym za nadobne. Jeżeli ktoś źle użył języka wobec mnie, wypowiedział nieodpowiednie słowa, to i ja źle o nim powiem. Bardzo mocna pokusa dla upadłego człowieka, bowiem naturalną tendencją upadłego człowieka jest to, żeby zadziałać tak jak lustro, czyli odbić na drugiego to, czym on nas obdarzył. On był dla mnie niemiły, brzydko się o mnie wyraził, więc ja zachowam się tak samo, albo nawet jeszcze bardziej mu odpłacę mocniej, mocniejszym językiem go uderzę, niż on uderzył mnie. To jeszcze będzie wtedy lustro z soczewką. Nie tylko zwykłe lustro, które odbija, ale lustro, które odbija to, co zostało nań zrzutowane z soczewką, czyli jeszcze potęguje i zwiększa intensywność tego, odbija silniejsze coś niż to, co zostało zrzutowane na nie. Więc w takich sytuacjach trzeba szczególnie uważać. W kontakcie z takimi ludźmi nie tylko trzeba uważać, żeby się do nich nie upodobnić, nie tylko strzec się, by nie wypowiadać złych rzeczy, lecz trzeba nawet uważać, gdy się mówi rzeczy dobre. Czasami najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest w ogóle ust nie otwierać. Tak będzie lepiej, aniżeli nawet mówić rzeczy dobre do niepobożnych. Bowiem nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, a 6 wersecie pisze nam, mówi nam, że nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. To, co jest święte, to, co jest naszą perłą, to oczywiście nasza wiara, zwłaszcza tutaj w znaczeniu nauk, które wyznajemy, dobra nowina, Ewangelia. Nasz Pan tutaj podał dwie klasy ludzi, którym nie należałoby głosić Słowa Bożego, nawet nie głosić dobrej nowiny. Świniom i wieprzom, tutaj akurat w tym przekładzie, i tutaj i psom. Tak? Te wieprze to ci, którzy tarzają się w błocie grzechu, i są za pan brat z tym grzechem, trzeba uważać, jak się ma kontakt z takimi, i tymi, którzy są jak psy, sekciarze, tutaj bardzo mocno miłujący swoje sekty, którzy tutaj mówią, że mogą nas rozszarpać, tak się na nas rzucą, bowiem nie miłują prawdy, miłują swoją sektę i w obronie swojej sekty są gotowi zabić, gdyby tylko literalnie mogli, a jak nie będą mogli literalnie, to symbolicznie zabiją poprzez całkowite zniszczenie reputacji, dobrego imienia tej osoby, która śmiała coś powiedzieć złego na temat ich sekty, którą miłują ponad wszystko, bardziej niż Boga, co przez to pokazują swój niewłaściwy stan serca. Więc w kontakcie z takimi ludźmi szczególna ostrożność przy wypowiadaniu słów jest potrzebna. Ponadto, jeszcze z innymi ludźmi także potrzebna jest wielka ostrożność. Poza źle usposobionymi ludźmi ze świata, jeszcze inna klasa jest nazwana w Biblii bezbożnymi, a mianowicie ci, którzy posiadali znajomość Pana, ale którzy stanęli w opozycji wobec Niego. Judasz należał do takich ludzi, należał do tej klasy i nikt nie wydaje się być tak cyniczny, tak pogardliwy, a nawet podły, jak ci, którzy byli uczestnikami Ducha Świętego, ale którzy odwrócili się od drogi prawdy i życia. Apostoł Piotr zapowiadał nam, że tacy będą, jeszcze nie tylko apostoł Piotr i apostoł Paweł o tym mówił, ale akurat apostoła Piotra chcę teraz zacytować z drugiego jego listu, rozdziału drugiego, wersety od 1 do 3. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Tak pisze apostoł Piotr. Takowi potrafią być bardziej bezbożni niż inni, bowiem grzeszą, grzeszyli w przeszłości, no i nadal grzeszą przeciwko większemu światłu. Dlatego potrafią być bardziej bezbożni, bo degradacja jest tym większa, im wobec większego światła jest głoszone. Dlatego też korzystne dla ludzkości, ogółu ludzkości, dla tej większości ludzkości przez całe tysiąclecia było być w ignorancji, bowiem przy swoim złym postępowaniu ograniczało to proces ich degradacji. A ci, którzy grzeszą przeciwko światłu, mając większą świadomość, bardziej się degradują. Więc w kontakcie z takimi ludźmi, to bez względu na to, jak ostrożnymi byśmy nie byli, tacy będą zawsze obchodzić się z nami zdradliwie, przekręcając nasze słowa i twierdząc, że wypowiadaliśmy rzeczy, których nie mówiliśmy, albo rzeczy, które mówiliśmy, ale będą starali się wczytać w nie złe znaczenie, którego całkowicie tam nie było. Ale ponieważ oni są źle usposobieni, to starają się znaleźć coś złego i nadają najgorszą interpretację, jaką tylko zasady szeroko rozumianej logiki pozwalają im wczytać te słowa, które wypowiedzieliśmy, więc ostrożność jak największa jest tutaj zalecana. Zastosowanie się do tego, o czym mówił nam psalmista, będę pilnował dróg swoich, będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny jest, stoi przede mną. To właśnie na takich bezbożnych najbardziej należy uważać. Ostrzeżenie Pisma Świętego nie jest przed samym językiem, bowiem sam język to przecież mały, niegroźny organ, lecz przed mocą, jaką ma, gdy go źle używamy, kiedy rozmawiamy z naszymi bliźnimi. Każdy, kto trochę już żyje i ma pewne doświadczenie, zgodzi się z tym, że język jest potężniejszy w swoim wpływie niż jakikolwiek inny członek ciała, tak ku dobremu, jak i ku złemu. Nasze doświadczenie uczy nas o tym, że tak jest, a że tak jest, to wiemy także ze słów apostoła Jakuba z trzeciego rozdziału jego listu, który mówi o tym, że taki mały członek, a steruje całym człowiekiem i potrafi niesamowicie wielkich rzeczy dokonać, zarówno dobrych, jak i złych. A ponieważ ludzie są zdegradowani, to najczęściej złych rzeczy tym językiem dokonują. W przeszłości wojny wybuchały z powodu nieuprzejmych, obraźliwych słów. To jeden przykład chciałbym historyczny podać z nieodległej przeszłości. Jest w historii coś takiego, co nazywa się Depesza Emska, wysłana w 1870 roku, czyli druga połowa XIX wieku, nie tak strasznie odległe czasy. Wysłana właśnie w 1870 roku z Bad Ems, dlatego Depesza Emska, z kancelarii króla pruskiego Wilhelma I do kanclerza Prus Bismarcka, donosiła ona o wycofaniu popieranej dotąd przez Prusy kandydatury księcia Leopolda Hohenzollerna do tronu hiszpańskiego. Bo akurat zwolnił się tron hiszpański i różne osoby chciały na ten tron objąć. No i taki książę Leopold z dynastii Hohenzollernów także chciał zostać królem hiszpańskim. No i Prusy popierały jego kandydaturę. Tutaj król pruski Wilhelm I popierał. To bardzo nie podobało się Francji. Francja nie życzyła sobie tutaj tego Leopolda Hohenzollerna na tronie hiszpańskim. No i król pruski, chcąc załagodzić konflikt z Francją, ustąpił, przestał wycofywać, przestał popierać tą kandydaturę. I właśnie w tej depeszy, której wysłał z Bad Ems do kanclerza, czyli kanclerz w Niemczech to premier rządu, jakby do premiera wysłał, że załatwi, że wycofuje poparcie dla tej kandydatury, poprzez co chciał załagodzić konflikt francusko-pruski, lecz kanclerz Bismarck, który dążył do wojny, który chciał wojny między Prusami a Francją, ogłosił w prasie tekst depeszy skrócony w taki sposób, że stał się obraźliwy dla cesarza Francji, Napoleona III, i sprowokował Francję do wypowiedzenia wojny. Jak można tutaj manipulować słowem? Wypowiedzenie wojny z powodu nieuprzejmego brzmienia słów, które ktoś specjalnie właśnie w taki sposób zmanipulował, żeby wydźwięk tej depeszy był nieuprzejmy. Ona w pierwotnej wersji, takiej jaką wysłał ją król pruski, nie była nieuprzejma. Ale w tej wersji skróconej, którą Bismarck opublikował w prasie, no i która w tej właśnie wersji skróconej dotarła do Francji, na dwór tutaj cesarski we Francji, do samego cesarza, brzmiała już obraźliwie i dlatego Francja wypowiedziała wojnę tutaj Prusom. W tym miejscu przypominają się nam słowa proroka z przypowieści 15:1, które brzmią: łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Czy też gniew, jak w innych przykładach można przeczytać. Odpowiednio użyty język, łagodne słowa zażegnywały wojny i konflikty, jak to widać w biblijnym przykładzie Gideona i Efraimitów, zapisanego w Księdze Sędziów w 8 rozdziale, w wersetach od 1 do 3. Przeczytamy sobie te słowa. Sędziów, 8 rozdział, od 1 do 3. Tutaj sytuacja jest taka, to rozdział 7 opisuje zwycięstwo Gedeona nad Midiańczykami. To jest to sławne zwycięstwo Gedeona, kiedy Gedeon i jego 300 żołnierzy, znamy wszyscy dobrze tą historię, jak to najpierw na wezwanie Gedeona odpowiedziało 32 tysiące mężów izraelskich skłonnych do walki, jak później 22 tysiące bojaźliwych zostało odesłanych, bo Bóg chciał zmniejszyć tą armię, ale 10 tysięcy wciąż było za dużo. Bóg nakazał, poddał próbie te 10 tysięcy, także okazało się, że ostatecznie zostało tych wojowników 300, bowiem Bóg chciał, by Izraelici zobaczyli, że to nie swoją mocą, ale Jego mocą Bożą to zwycięstwo zostało odniesione. Dlatego też kazał, tak poprowadził sprawy, by ostatecznie zostało tylko 300 tych wojowników. Gedeon odniósł wielkie zwycięstwo, ale okazało się, że nie wszyscy Izraelici byli przy Gedeonie i tutaj mamy na 8 rozdział te pierwsze 3 wersety, nawet ma nagłówek w przekładzie Biblii Warszawskiej, załagodzenie sporu z Efraimitami, czyli z pokoleniem Efraima. Jednym z 12 pokoleń Izraela było pokolenie Efraima i tutaj załagodzenie sporu, bo okazuje się, że Gedeon nie wysłał wiadomości o tym, że zbiera lud do walki do tego pokolenia i oni mają żal do niego. I czytamy takie słowa w 8 rozdziale, w wersetach od 1 do 3. Rzekli tedy do niego mężowie z Efraina, cóż nam to uczyniłeś, że nas nie wezwałeś, ruszając do boju z Midjańczykami, i mocno się z nim spierali. On zaś powiedział do nich, cóż to ja takiego uczyniłem w porównaniu z tym, co wy uczyniliście? Czy powtórne winobranie Efraima nie jest lepsze niż plon winny Abeziera? Wszak Pan wydał wasze ręce książąt midjańskich, Oreba i Zeba. Cóż ja mogłem zrobić w porównaniu z wami? I wtedy, gdy wypowiedział te słowa, ustało ich oburzenie na niego. Widzimy, jak tutaj Gedeon załatwił sytuację, w jaki sposób, używając odpowiedniego, łagodnego języka, uspokoił gniew, sprawił, że ustało ich oburzenie. Tutaj ten werset mówi o tym, że winobranie Efraima jest lepsze niż plon winny Abeziera. To mówi tutaj o tym, o czym opisuje końcówka 7 rozdziału, że jak tam już bitwa główna, czy gdy się została stoczona, to Efraimici wzięli udział tutaj w ściganiu tych niedobitków rozbitej armii i podczas tego ścigania tych niedobitków to udało im się, wpadli w ich ręce ci dwaj książęta midjański, Oreb i Zeb, czy Zeba, różne to przykłady oddają. No i teraz Gedeon bardzo umiejętnie zwrócił im uwagę, że co prawda nie brali udziału w tej głównej bitwie, ale to, czego dokonali, jest w sumie lepsze od tego, co dokonał on, bo gdy mówi, że winobranie Efraima czyż nie jest lepsze niż plon winny Abeziera, to mówi o sobie, bo on pochodził z rodu Abeziera, z pokolenia Manassesa, ale z rodu później Abeziera, który był jednym z potomków Manassesa i tutaj tym protoplastą jednej z tych linii w pokoleniu Manassesa, więc pokazał im, że dokonali, że w sumie im się lepiej nawet w tym wszystkim powiodło, lepiej to wszystko dla nich wyszło, co sprawiło, że ustało ich oburzenie na niego i konflikt został zażegnany. I to na takim poziomie personalnym między ludźmi to niezliczone przypadki. Poprzez użycie odpowiedniego języka udawało się uśmierzyć gniew i zażegnywać wojny i konflikty właśnie poprzez umiejętne używanie języka. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, mówił nam przypowieści 15:1. A z drugiej strony, ta druga część wersetu 1 z 15 rozdziału mówi, lecz przykre słowo wywołuje złość, czy też przykre słowo wywołuje gniew. I takie niekontrolowanie języka, używanie przykrych słów, to niejednemu przyniosło też i zgubę, bo obydwie części tego wersetu są równie prawdziwe. Tutaj można by zacytować przykład Nabala, opisany w 1 Samuelowej, 25 rozdziale. Nie będziemy odczytywali tego teraz, bo zabrałoby nam to sporo czasu. Raczej znana jest ta historia, chociaż głównie nie z powodu Nabala, ale z powodu Abigail, która jest bardziej znaną postacią, a ona była żoną Nabala. Więc tam jest opisana sytuacja, jak to Dawid wysłał do Nabala swoich ludzi w czasie, kiedy nie był jeszcze królem, gdy był tylko uciekinierem, który po pustyniach się tułał i musiał się chować przed gniewem króla Saula, ale mimo to miał 600 zbrojnych ludzi przy sobie, jego wojowniku, więc był kimś, z kimś należało się liczyć. A ów Nabal był człowiekiem nieuprzejmym, który znieważył posłańców Dawida, tak, iż Dawid postanowił, że zasługują ten Nabal i wszyscy mężczyźni będący w jego domu zasługują na śmierć z tego powodu, bo tutaj Dawid wyświadczył im dobro wraz ze swoimi domownikami, ze swoimi wojownikami, pilnował owiec, gdy tamci wypasali je na tych otwartych przestrzeniach, także nic im nie zginęło i żadna przykrość nie spotkała pasterzy Nabala ze strony zbrojnego ludu będącego przy Dawidzie, a ten nie chciał mu odpłacić tej dobroci, tylko odpłacił mu złem, nieuprzejmymi słowy. Dawid postanowił zgumę domu Nabala. Na szczęście Abigail, żona Nabala, była mądrzejsza od niego, uprzejmiejsza nawet i zapobiegła temu, bowiem gdy dowiedziała się od sługi o tej wizycie posłańców Dawida, to wyszła mu naprzeciw z darami i przebłagała jego gniew odpowiednimi, uprzejmymi słowy. Także Dawid powstrzymał się od wymierzenia sprawiedliwości, bo to, co by spotkało Nabala, to byłoby niczym innym, jak tylko wymierzeniem mu sprawiedliwości za swoją niegodziwość, zasłużył na śmierć. Ale Dawid powstrzymał się od tego, by sam tą sprawiedliwość wymierzać. Tą sprawiedliwość wymierzył mu Bóg Nabalowi bardzo krótko, bo niedługo po tym zdarzeniu, 10 zdaje się dni po tym zdarzeniu, to Nabal zmarł, a Abigail została żoną Dawida. Znamy tą historię stąd. Czy też moglibyśmy tutaj jeszcze zwrócić uwagę na pierwszą królewską, 12 rozdział, wersety od 1 do 17, gdzie czytamy o początku panowania króla Rehabeama, syna Salomonowego, podczas którego doszło do rozpadu królestwa izraelskiego na dwa, na królestwo południowe zwane Judą i królestwo północne zwane Izraelem. Nie będziemy odczytywali całości tych wersetów, ale kilka wersetów z tego rozdziału możemy odczytać. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, werset. Sytuacja jest taka, że gdy Rehabeam został obwołany królem, lud przyszedł do niego z prośbą, by zmniejszył obciążenia podatkowe, a także tutaj zapotrzebowanie na robociznę obowiązkową, czyli na roboty, na które na rzecz króla, na które Izraelici obowiązkowo musieli się stawiać. Zwrócili się z taką prośbą, by ten ciężar im zmniejszył. To werset czwarty o tym mówi, to są ich słowa. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca, ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. No i on tutaj poprosił o 3 dni czasu, że za 3 dni im odpowie. Prosił o radę, gdy prosił o radę starszych, to starsi w wersecie 7 mu odpowiedzieli: jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, tu warto podkreślić, łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Mądra rada starszych, tych, którzy byli doradcami Salomona, którzy byli ludźmi doświadczonymi, przez to posiadali mądrość życiową, dobrze doradzali młodemu królowi. Lecz młody król nie posłuchał rady starszych, poszedł po radę do młodzieńców, do tego pokolenia, do przedstawicieli tego pokolenia, które wyrosło razem z nich. Ludzi, którzy nie mieli mądrości życiowej, ludziom, którym wydawało się, że do nich świat należy i mogą robić absolutnie wszystko, co im się żywnie podoba, że król to może wszystko. Król może wszystko. Okazuje się, że nawet król nie może wszystkiego, a zwłaszcza król Izraela nie może bardzo wielu rzeczy, bo zasiada na tronie Jahwe i przez to powinien starać się przestrzegać zasad, jakie Bóg podaje. I w wersecie 10 czytamy: co rzekli ci młodzieńcy? I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli: powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie: ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich: mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. Tak mu powiedzieli młodzieńcy, tak też młody, niedoświadczony król Rehabeam odpowiedział ludowi. I w wersecie 16 czytamy: gdy tedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź: nie mamy nic wspólnego z Dawidem, nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich, o Izraelu. Teraz troszcz się ty o swój dom Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów, a Rehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w osadach judzkich. Taka sytuacja jest tutaj opisana. Nieuprzejme słowa wypowiedziane przez króla, któremu się wydawało, że może pomiatać ludem. A okazało się, że wcale, że nie. Tak nie doprowadziły do podziału Królestwa Izraelskiego. Więc po raz kolejny okazuje się prawdziwość tego, co mówią przypowieści 15.1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość, czy też gniew, czy inne temu podobne słowa można by tutaj podać. Istnieją również wojny na słowa, w których walczy się głównie językiem, czy też dzisiaj słowem pisanym. Odkąd rozpowszechniły się różnego rodzaju fora internetowe, portale społecznościowe, gdzie ludzie non-stop piszą na temat wszystkich rzeczy, jakie im się tylko w życiu wydarzają, to pojawiło się zjawisko hejtu tak zwanego, czyli mowy nienawiści, obrażania, też trollowanie się pojawiło takie. To są wojny na słowa. Nieodpowiednie używanie języka przeniosło się w świat wirtualny, odbywa się zdalnie, no bo coraz większa liczba kontaktów międzyludzkich nie jest twarzą w twarz, kiedy można ze sobą porozmawiać, tylko właśnie poprzez różnego rodzaju komunikatory internetowe, i tam też to zjawisko się dzieje i tam też można grzeszyć językiem. I jakby poczytać różne fora chrześcijańskie, bo już tam pomijam to, co się dzieje na różnych innych forach, które mają mniej więcej taki poziom, jak ma społeczeństwo, które korzysta z tego foru, to i widać, jak się uda ograniczyć nawet do forum chrześcijańskich, to widać też problem grzeszenia językiem, bo nieodpowiednie słowa, nieuprzejme słowa, brak łagodnej odpowiedzi, brak łagodnej wypowiedzi jest też zjawiskiem występującym na tych forach i dochodzi do grzeszenia językiem. Co z jednej strony jest nieuniknione, bo chrześcijanie też są grzeszni i też grzeszą językiem. Tu znowu można by zacytować Jakuba 3:2. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Na związku z tym, że chrześcijanie też są niedoskonali, to uchybiają w mowie, ale jest to zjawisko, które powinno być przez chrześcijan minimalizowane. Tutaj w tym świecie, w ogóle społeczeństwa, państwo przez uchwalanie odpowiednich praw, kar, portale przez różnych moderatorów, którzy mają tam czuwać nad tymi dyskusjami, starają się to zjawisko ograniczać. Chrześcijanie powinni sami z siebie, pracując nad swoim charakterem, starać się ograniczać takie zjawisko wojen na słowa. Są też wojny o słowa, czyli o to, jak nazwać daną rzecz, które nierzadko wywołują olbrzymie emocje, wrogie reakcje i gwałtowne protesty. Jeden krótki przykład może być taki: Turcja w żadnym wypadku nie zgadza się na to, by to, co zrobiła w Armenii podczas I wojny światowej, nazwać ludobójstwem. Za używanie tego terminu można tam trafić do więzienia w tamtym kraju i z powodu presji Turcji to tylko nieliczne kraje świata, a jest takich parę państw, uznały to wydarzenie, które miało tam miejsce, za ludobójstwo, bo prawda jest taka, że ludobójstwo to byli. Swoimi działaniami Turcy doprowadzili w Armenii do ludobójstwa, do wybicia prawie całego narodu armeńskiego. 1,5 miliona ludzi, którzy straciło wtedy życie, ale Turcja temu zaprzecza, że tak to było miejsce, zmniejszając liczbę ofiar i twierdząc, że bezpośrednio nie mają żadnego związku z tym, tylko to tak na skutek przemieszczania się ludności doszło tam do tego, że kilkaset tysięcy ludzi straciło życie. To jest wojna o słowa, która pokazuje, jak potężną moc mają słowa, że o jakieś słowo można toczyć wojny słowne, a nawet toczyć wojny z użyciem oręża militarnego, co w historii wielokrotnie miało miejsce. Moc języka w związku z tym jest wielka i dobitnie o mocy języka pisze nam apostoł Jakub w 3 rozdziale swojego listu, gdzie czytamy takie słowa. W 3 rozdziale, a 2 wersecie. To już cytowałem, ale cytuję je wielokrotnie dzisiaj, ale zacytuję jeszcze raz. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, której całe ciało może utrzymać na wodzy. Taki człowiek nie istnieje. Mówi nam Biblia, że nie masz sprawiedliwego ani jednego. Gdyby ktokolwiek potrafił w pełni kontrolować swój język, znaczyłoby to, że potrafi również kontrolować pozostałe członki swojego ciała. A takiego człowieka nie ma. Jeśli by ktoś nie grzeszył językiem, byłby doskonały. A nawet najbardziej rozwinięci z ludu Bożego przynajmniej czasami błądzą swoimi ustami. Jednakże ci, którzy w chrześcijańskim wzroście nie są już niemowlętami, lecz dorosłymi, to proporcjonalnie do swojego rozwoju potrafią, a przynajmniej powinni potrafić, coraz lepiej okiełznywać swój język, który jest najbardziej buntowniczą częścią ciała. Dlatego też powinni mieć mniejsze trudności w kontrolowaniu mniej buntowniczych członków, swoich rąk, nóg, oczu, uszu, smaku itd. Będąc w upadłym ciele, nie spodziewamy się być wolnymi od grzechu w myśli, słowie i uczynku, jednak nasza wierność dla Pana i uzyskanie Jego pochwały będą proporcjonalne do tego, w jakim stopniu ujarzmimy nasze ciało i utrzymamy je w stanie poddania, by czyniło wolę Pana. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian 9,27 mówi nam tak: lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem głosząc innym, sam nie został odrzucony. Poskramiamy, czy też ujarzmiamy, jak mówią inne przykłady, nasze ciało wtedy, gdy stawiamy mu zdecydowany opór jego wysiłkom kontrolowania nas, czyli wtedy, kiedy nie pozwalamy, aby ciało nas kontrolowało, a bierzemy je w niewolę, gdy zmuszamy je do czynienia woli Bożej, bowiem tak jak niewolnik nie robi tego, co by chciał, ale to, co mu każe, tak samo nasze ciało zniewolone przez naszego nowego człowieka nie robi tego, co chce, czyli nie praktykuje samolubstwa, światowości i grzechu, bo to by ciało chciało czynić, lecz robi to, co mu każe nasz nowy człowiek, który każe mu dążyć do miłości, spraw duchowych i sprawiedliwości. I tylko w miarę tego, jak zawlekamy z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a oblekamy nowego, ukrytego wewnętrznego człowieka z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem, możemy zostać zwycięzcami i usłyszeć od Pana te słowa: to dobrze, sługo dobry i wiernym. Najbardziej wpływowym członkiem ciała, a jednocześnie najtrudniejszym do kontrolowania i podporządkowania, tak by czynił wolę Bożą, jest język. Jednakże chcąc być chrześcijaninami, musimy go okiełznać, bowiem jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Tak mówi nam apostoł Jakub w 1 rozdziale 26 wersecie. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, myśląc, że jest pobożnym, czyli ten, kto nie panuje nad swoim językiem, a wypowiada nieodpowiednie, nieuprzejme słowa, czy też sposób nieuprzejmy, słowa nieprawdziwe, słowa, które stanowią grzech, to oszukuje samego siebie, myśląc, że jest pobożny. Czyli bez próbowania, kontrolowania języka nie można być w ogóle pobożnym. Jego pobożność jest bezużyteczna, nie przynosi żadnego pożytku, bowiem jest nieprawdziwa, tak naprawdę nie istnieje, a to, co nie istnieje, nie może przynieść nam pożytku. Więc nasza wierność, nasza pobożność powinna się wyrażać w codziennym wykonywaniu chrześcijańskich obowiązków i przywilejów. Powiem tak, jak apostoł Jakub pisze dalej w swoim liście, wiara bez uczynków martwa jest. I tym dzisiejszym wykładem chciałem właśnie zwrócić uwagę na panowanie nad naszym językiem, po to byśmy nie grzeszyli językiem, a przynajmniej nie tyle nie grzeszyli, starali się ograniczać grzeszność naszego języka. Może w ten sposób należałoby to powiedzieć, bo było zaznaczane w trakcie wykładu, że stuprocentowe, pełne zapanowanie nad naszym językiem nie jest możliwe i upadki będą nam się przytrafiały, ale w miarę naszego rozwoju one powinny być coraz rzadsze. Powinniśmy coraz lepiej ten język kontrolować. Jeżeli nie, no to nie wychodziłoby z tego, że nie bardzo się rozwijamy. Może się cofamy w naszym rozwoju nawet. Więc dobrze będzie, jak będąc na początku tego roku, podejmiemy takie postanowienie, jakie podjął psalmista. Będę pilnował dróg swoich, bym nie grzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny, niegodziwy stoi przede mną. Oby to postanowienie było naszym postanowieniem, a na pewno próba jego realizacji przyniesie nam błogosławieństwa i pochwałę od Pana. Tego braterstwu życzę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.